wdzięczności w Poznaniu. Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z okazji 90. rocznicy odsłonięcia pomnika wdzięczności właśnie w Poznaniu, wdzięczności za dar odzyskania niepodległości. O tym rozmawiać będziemy z naszymi gośćmi, a są nimi zarząd Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu. I kolejno pan profesor Stanisław Mikołajczak. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Pan doktor inżynier Bogusław Hajdasz.
Szczęść Boże.
Pan Jan Martini, muzyk publicysta. Szczęść Boże. Oraz pan Przemysław Aleksandrowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania, również członek zarządu.
Szczęść Boże państwu.
Zadam pytanie, które na temat którego rozmawialiśmy już podczas pierwszej części naszego programu, a mianowicie pytanie, dlaczego w ogóle taki pomnik powstał? Bo to jest chyba najbardziej kluczowe zagadnienie. Wiele pomników powstało, wiele pomników zostało zniszczonych, wiele pomników odbudowano, wielu zapomniano. Dlaczego ten jest niezwykły?
Nasz pomnik wdzięczności, zwany pomnikiem serca Pana Jezusa w Poznaniu, czasem niesłusznie pomnikiem Chrystusa Króla, dlatego że on w 1932 roku był poświęcony w dniu święta Chrystusa Króla i stąd ta nazwa używana, ale tam jest figura serca Pana Jezusa, a nie Chrystusa Króla. Otóż ten pomnik powstał jako wotum dziękczynne za zwycięskie powstanie wielkopolskie, a także za odzyskanie przez Polskę niepodległości. Przyjaciele, rodzina, sąsiedzi, znajomi powstańców wielkopolskich i tych, którzy zginęli, którzy byli ranni, którzy tylko brali udział w walkach, chcieli w jakiś sposób uczcić czyn zbrojny tych swoich najbliższych i uczcić to zwycięstwo, jakie było po 6 pokoleniach odzyskanie przez Polskę niepodległości. To nasze wielkopolskie zwycięskie powstanie wielkopolskie było kolejnym z serii powstań narodowych, narodowo-wyzwoleńczych. Zaczęły się jeszcze zanim Polska upadła. A potem przez cały XIX wiek toczyły się te walki wyzwoleńcze z dwoma największymi powstaniami, powstaniem styczniowym, powstaniem listopadowym, które no, nie były zwycięskie. Polacy ponieśli bardzo duże straty, zarówno jeśli chodzi o powstańców, których dużo zginęło, dużo zostało zesłanych, potraciło majątki. I Polacy ponieśli duże koszty tych obu powstań, ale równocześnie te powstania były niezwykle ważne w dziejach Polski, bo one pokazywały determinację narodu, poszczególnych pokoleń polskiego narodu w walce o odzyskanie niepodległości. Nasz zabór, nasz pruski zabór, uchodził za najcięższy, że w naszym zaborze było najciężej, nawet ciężej niż w zaborze rosyjskim. Mówił o tym na jednym ze spotkań Akademickiego Klubu Obywatelskiego profesor Grzegorz Kucharczyk, który to prześledził porównawczo i mówił, że warunki bytowania, życia, zwłaszcza życia zorganizowanego polskiego były najtrudniejsze w zaborze pruskim, bo one były z pruską premedytacją prowadzone i to życie polskie było bardzo mocno ograniczane. I z tym większą estymą trzeba podchodzić do tych naszych przodków, którzy nie załamali się, podtrzymywali polskość i doprowadzili do zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Polska zaczęła się odradzać dzięki temu, że tak się złożyło w wyniku I wojny światowej, że wszyscy trzej zaborcy tę wojnę przegrali. To stworzyło warunki do ubiegania się o odzyskanie niepodległości przez Polskę, a takie zabiegi polityczne, społeczne już trwały od dłuższego czasu i przed wojną, i zwłaszcza w czasie I wojny światowej. Jak się wtedy mówiło, opatrzność Boża doprowadziła do takiej sytuacji, ale opatrzność Boża zawsze działa przez ludzi i Polacy te szanse wykorzystali. Dawne zabory rosyjski i austriacki uzyskiwały wolność w wyniku działań politycznych. Tylko zabór pruski z Wielkopolską, Śląskiem, także z Pomorzem, musiał się do wolnej Polski dobijać czynem zbrojnym. I to nasze powstanie udokumentowało wolę Wielkopolan do bycia razem w odrodzonej Polsce, bo ta świadomość, że Wielkopolska była kolebką państwa polskiego, w ówczesnych pokoleniach Wielkopolan była niezwykła, niezwykle silna. Wielkopolanie uważali, że Polska się narodziła tu, w Wielkopolsce, co jest oczywiście prawdą, bo najważniejsze wydarzenia z początków państwa polskiego, czyli chrzest, pojawienie się państwa polskiego, takiego, które weszło w rygory europejskiej Europy, pojawienie się Królestwa Polskiego, pierwsze koronacje były na terenie Wielkopolski i potem po rozbiciu dzielnicowym ponownie Królestwo się pojawiło, bo się koronował na króla polskiego Przemysł II, co przywróciło państwu polskiemu bycie w pierwszej lidze państw europejskich, bo królestwo w okresie średniowiecza to było coś niezwykłego, znacznie więcej niż dzisiejsza suwerenność państwa. I potem po raz kolejny w powstaniu wielkopolskim, Wielkopolanie, w tym zwycięskim powstaniem umożliwili przetrwanie odrodzonej Polski. Dlatego, że na terenie wyzwolonej Wielkopolski powstańcy bronili granic, które powstańcy wywalczyli w pierwszych dniach, pierwszych tygodniach powstania i walki toczyły się właśnie na tych granicach, w związku z czym na terenie środka Wielkopolski mogły organizować się zarówno władze państwowe, jak różnego rodzaju instytucje, które służą, normalnie funkcjonują w państwie, ale przede wszystkim w ciągu 6 miesięcy na tych terenach, dzięki tradycji powstańczej, została szybko zbudowana ponad 100-tysięczna armia polska, doskonale wyposażona, bardzo bitna, z wykształconymi żołnierzami, głównie żołnierzami, podoficerami, bo w wojsku pruskim Polacy nie mogli być oficerami, ale oni byli tak dobrze wykształceni, że bardzo często w czasie powstania ci podoficerowie zdolniejsi stawali się oficerami. I teraz to zwycięskie powstanie wielkopolskie, ta wielka armia miała duży wpływ na to, co się działo w Polsce, bo najpierw brała udział w zdobyciu Kijowa i potem, jak wojska polskie musiały się cofać, wojska wielkopolskie szły w ariergardzie i osłaniały odwrót, ratując armię spod Kijowa przed rozbiciem. Gdyby ta armia się zatraciła, Piłsudski nie miałby czym walczyć. Także potem bronili Lwowa, ale o tym będzie mówił kolega, który te sprawy nam naświetli bliżej. No i ta nasza armia miała decydujący, ważny wpływ, bo ona była najlepiej uzbrojona, najlepiej wyćwiczona w bitwie warszawskiej. Zresztą przy oddziałach wielkopolskich stacjonował Piłsudski w czasie marszu z Nadwieprza. I dzięki tej armii wielkopolskiej Piłsudski miał szansę na zwycięstwo w bitwie z bolszewikami pod Warszawą, a przegrana bitwa warszawska spowodowałaby przejście czerwonoarmistów aż do zrewoltowanych Niemiec i wtedy właściwie bolszewizm zalałby Europę, Polska by zatraciła na te kilkanaście miesięcy odzyskaną niepodległość i wtedy by Polski nie było, a jakby wtedy nie było, to nie byłoby i teraz. To jest to wielkie znaczenie powstania wielkopolskiego. Tuchaczewski mówił, że jego żołnierze najbardziej bali się wojsk wielkopolskich, potem Halerczyków, a potem Piłsudczyków. Muszę powiedzieć, że oczywiście nie tylko to było zwycięstwo i tylko wojska wielkopolskie wpłynęły na to. Gdyby nie było Halerczyków, gdyby nie było Piłsudczyków, to też by tego zwycięstwa nie było. Ale bez armii wielkopolskiej tym bardziej by tego nie było. A więc nie tylko w wyniku powstania Wielkopolska, potem po powstaniach śląskich, także Śląsk i częściowo Pomorze zostało przyłączone do Polski. To jest wymiar, można powiedzieć, lokalny tego powstania, ale ten wymiar ogólny, ogólnopolski, a także europejski, że dzięki tym powstańcom i tej armii, która została na bazie powstańców i powstania stworzona, została uratowana niepodległość Polski i kształt Europy taki, jaki znaliśmy do II wojny światowej.
W którym momencie tej historii dziejów pojawiła się ta idea zbudowania pomnika?
Pomnik, ta idea pojawiła się po raz pierwszy na zjeździe katolickim w Poznaniu w 1920 roku. To jest taki absolutny początek, a później około 12, zawiązuje się komitet, który ma to, ma ten pomnik zbudować. Trwa to niestety dość długo, są różne zdania, co ma być tym wotum wdzięczności. Jest konkurs rozpisany i dopiero 12 lat później powstaje pomnik, jest odsłonięty w 1932 roku. Także zajęło to też sporo czasu, ale pomnik powstał potężny, powstał monumentalny, powstał w miejscu chyba najbardziej znanym, najbardziej znaczącym w Poznaniu, na placu Mickiewicza, i tam zapisał się trwale w pamięci poznaniaków. Mimo że nie stał aż tak długo, nie dane mu było stać bardzo długo, ponieważ była zaraz druga wojna światowa.
Ten pomnik stanął w miejscu, w którym był bardzo charakterystycznie obcy dla Polski jako takiej, a jednocześnie właśnie miał być taką kwintesencją polskości w tym miejscu.
Tak, Prusacy, którzy ubolewali nad tym, że główne budynki Poznania nie odzwierciedlają niemieckiego charakteru tego miasta, bo go nie było, bo to było polskie miasto. I renesansowy ratusz, i wspaniała barokowa fara, i katedra, i kościoły franciszkańskie, czy na wzgórzu księcia Przemysła, czy na rynku bernardyńskim. To wszystko były piękne, renesansowe, barokowe zabytki, które zupełnie do ducha niemieckiego nie pasowały. I dlatego po podjęciu decyzji na przełomie XIX i XX wieku, że wyburzony jest pierścień murów miejskich, powstało takie znaczące miejsce, trochę podobne do krakowskich plantów, też taka sama geneza. Niemcy nazwali to ringiem i chcieli na wzór ringu wiedeńskiego zrobić tam właśnie takie nowe niemieckie centrum Poznania. Wokół placu, dzisiaj placu Mickiewicza, i wokół parku leżącego obok wybudowano imponujące wielkie budowle. Romańską rezydencję cesarską, dzisiejszy zamek, gotycki kościół, protestancki oczywiście, nie klasycystyczną, tylko renesansową, Akademię Pruską, klasycystyczny Teatr Wielki i ciut dalej barokową akurat, ale w stylu takim niemieckim, wielką budowlę, w której mieściła się komisja kolonizacyjna, słynna Hakata. To była tak zwana dzielnica zamkowa. To miało być symbolem niemieckiego panowania nad miastem, dobitnie akcentowanym przez ogromny cesarski zamek z taką północno-gotycką, niemiecką wielką wieżą. I w tym miejscu mógł powstać tylko pomnik na miejscu zburzonego przez poznaniaków na początku XIX roku pomnika Bismarcka, tylko taki pomnik, który nie byłby nawet piękną, ale niewielką figurą, czy piękną formą architektoniczną, ale małą. Tam musiało powstać coś znaczącego. I wtedy nasi przodkowie doszli do wniosku, że jedynym takim znakiem polskiego triumfu może być nawiązujący do czasów rzymskich łuk triumfalny, w którego centralnym miejscu będzie figura Chrystusa, figura Najświętszego Serca Pana Jezusa, i że właśnie ten łuk potężny z tą figurą ponad pięciometrową, jeszcze stojącą na dwumetrowym cokole, będzie odzwierciedlał tą ideę, że Polacy odzyskali wolność, owszem, dzięki własnemu wysiłkowi także, ale przede wszystkim był to dar opatrzności Bożej. To zrządzenie, o którym mówił pan profesor Mikołajczak, że niemalże cudem, patrząc na to z historycznego punktu widzenia, doszło do tego, że walczący po różnych stronach tej wojny trzej zaborcy równolegle, jednocześnie ponieśli klęskę.
Ja tu chciałem tylko dodać do tego, co mówił kolega, ponieważ moja matka była przewodniczką po Poznaniu i powiedziała mi, dlaczego właśnie tak wielkie pruskie inwestycje były w mieście, te bardzo reprezentacyjne, wspaniałe gmachy. Okazuje się, że ludność niemiecka źle się czuła w Poznaniu. Urzędnicy, ci wszyscy w administracji lokalnej, po skończeniu jakichś kontraktów szybko wracają do Niemiec. I chodziło o to, żeby ich tu przytrzymać, żeby oni to mieli jako swoje. Dlatego właśnie te teatry, to właśnie te wielkie inwestycje były budowane w tym celu.
Żeby się lepiej poczuli, żeby się bardziej poczuli u siebie, żeby lepiej skolonizowali, tak możemy powiedzieć.
Żeby to, nie było tej rotacji ludności.
Żeby odpolszczyć Poznań, żeby wyrwać z niego te polskie korzenie. No i cóż.
Nawiasem mówiąc, to się nie udało, bo o ile w połowie XIX wieku żywioł niemiecki i polski były w równowadze, momentami nawet z przewagą Niemców, o tyle pod koniec XIX wieku i na początku XX, wskutek też rozwoju miasta, budowy przemysłu, fabryka Cegielskiego słynna, wskutek sprowadzenia do Poznania zupełnie nowych mieszkańców, okazuje się, że mimo całej akcji germanizacyjnej Polacy zaczęli zdobywać w Poznaniu znaczną przewagę liczebną.
No ale pomnik zostaje odsłonięty. Pomnik zostaje odsłonięty przez i poświęcony przez ówczesnego prymasa, arcybiskupa Chlonda. Słowa wypowiedziane przy okazji niesamowicie ważne. Niech ten pomnik będzie upomnieniem do jedności, upomnieniem do zgody i snucia tej myśli Bożej przez dzieje. Czyli ma być, jakby to powiedzieć, ostatecznym świadectwem tego, że wojna nie jest rozwiązaniem żadnej sprawy, że wojna nie jest narzędziem, że pokój ma być budowany, że ta jedność ma stanowić siłę. Po 7 latach zostaje zniszczony, obalony, bo jest zbyt polski. Kiedy w 1939 roku Niemcy z powrotem przekraczają granice Rzeczpospolitej, jedną z pierwszych decyzji jest właśnie zniszczenie tego pomnika, który, możemy powiedzieć, kole w oczy niemieckich najeźdźców.
Bo w przeciwieństwie do Niemców, którzy stworzyli sobie dzielnicę cesarską, bo ten polski, staropolski Poznań tak się stopniowo przesuwał na zachód, bo takim pierwszym centrum niemieckim był plac Wilhelmowski, czyli plac, dzisiejszy plac Wolności, ale to jeszcze było im mało i dlatego zbudowali tę dzielnicę cesarską, bo umożliwiło im to zburzenie murów i zasypanie fosy. To miejsce, które Przemek opisał, to było miejsce przeklęte dla poznaniaków. Oni tam nie chodzili. Zresztą był taki układ ulic inny niż dzisiaj, że tam dostęp był nie tak jak dzisiaj, tylko inaczej. Ale to Polacy nie chodzili, bo tam stał poza tym wszystkim pomnik Bismarka, Polakożercy, który chciał doprowadzić do całkowitego wyeliminowania nurtu polskiego z państwa niemieckiego, zrobić z Polaków obywateli drugiej kategorii i całkowicie zniemczyć. Symbolem tego było zapisanie w statucie opery niemieckiej, że tam nie może paść słowo polskie z tej sceny opery niemieckiej. To pokazuje, jakie panowały stosunki, jak Niemcy byli zdeterminowani, żeby Polaków wynarodowić. A mądrość naszych przodków polegała na tym, że w to najbardziej zniemczone miejsce postawili pomnik zwycięskich działań wojennych, militarnych, niepodległościowych narodu polskiego. Oni jakby przykryli tym pomnikiem pierwotne znaczenie tamtego miejsca. To można powiedzieć, historycznie zachowali się tak, jak to robili chrześcijanie w początkach państwa polskiego, gdzie na górze Lecha w Gnieźnie, które było środkiem kultu pogańskiego, postawiono katolicką katedrę. To podobnej skali było zachowanie ówczesnych Polaków. I rzeczywiście ten gest całkowicie i błyskawicznie zmienił charakter tego miejsca. To miejsce stało się świętym miejscem poznaniaków. Pomnik wrósł natychmiast w pejzaż miasta Poznania. Budził niezwykle pozytywne emocje. Tam się odbywały patriotyczne manifestacje, tam się odbywały rocznice państwowe, kombatanckie spotkania, przeglądy, przyjeżdżały pielgrzymki, tam był stały fotograf, w którym się ludzie mogli fotografować. To było piękne miejsce i ten symbol, ten pomnik stał się symbolem Poznania, przyćmił PWK, która się odbyła 4 lata wcześniej. Tereny PWK były miejscem noclegowym, gdzie pielgrzymi czy wycieczkowicze zatrzymywali się, żeby nocować, żeby zobaczyć pomnik wdzięczności.
Ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na to połączenie, bo tak jak rozmawialiśmy w tej części telewizyjnej, zarówno powstanie wielkopolskie, jak i odzyskanie, w ogóle fakt odzyskania niepodległości przez Polskę, wszelkiego typu wojny, które żeśmy prowadzili, nigdy nie były wojnami religijnymi. A jednak pomnik wdzięczności, który staje w Poznaniu, jest pomnikiem, w której centralną postacią jest Jezus Chrystus, serce Jezusa, szczerozłote serce wykonane z darowizn Wielkopolanek, które ofiarowały swoje złoto. Dalej postacie na medalionach papieża Piusa XI i ówczesnego arcybiskupa Poznania. Mamy sytuację bardzo na wskroś katolicką, polską, połączenie tych dwóch rzeczywistości. Kiedy tam przychodzą Niemcy, to po raz kolejny nie mogą sobie poradzić z tym, że to jest punkt... Te dwie rzeczywistości, z którymi walczą. Z jednej strony Kościół, z drugiej strony polskość, a tutaj one znowu są połączone.
Bo tak odczytywano tą myśl, tą nić, Bożą myśl w historii naszego kraju, o której mówił ksiądz prymas Chląd. Polska historia to było połączenie historii narodu z dziejami Kościoła, który wszedł w ten naród, został przez ten naród przyjęty. To jest znamienne, że wiele państw sąsiednich jako swoich pierwszych świętych miało królów, którzy często przemocą narzucali chrześcijaństwo. Polska nie. Polska za swoich patronów ma dwóch biskupów. Jednego misjonarza, który poszedł bez broni do Prusów i tam zginął. I drugiego, świętego Stanisława biskupa, który broniąc praw boskich, broniąc praw ludzi poddanych księciu, sprzeciwił się księciu, królowi i zginął. Zginął dlatego, że bronił praw swoich wiernych, tych, których był pasterzem. To jest znamienne. I do tego też nawiązywał Ojciec Święty Jan Paweł II. W 83 roku, kiedy był po raz pierwszy w Poznaniu, komuniści nie dopuścili go do placu Mickiewicza, do tego serca miasta, ale papież wspomniał ten pomnik w kazaniu w parku na Łęgach Dębińskich. Natomiast kiedy spotkał się papież z młodzieżą w 97 roku, właśnie na placu Mickiewicza, to nawiązał do historii Polski. Oczywiście wspomniał też ten pomnik, który tu stał i został zburzony przez niemieckich okupantów. Ale powiedział też, mówcie wszędzie, jak pojedziecie w świat, że wy jesteście z Poznania, jesteście stąd, gdzie się Polska zaczęła. I właśnie dlatego ten pomnik jest tak niezwykły, że połączył obie te idee, walki o narodową wolność i ideę tego, że w polskich dziejach takim punktem odniesienia, kotwicą, na której wszystko się opiera, czy fundamentem, kotwicą, która utwierdza, albo fundamentem, na którym można się oprzeć, jest wiara, jest chrześcijaństwo, że to w Polsce wiąże się nierozdzielnie.
Dlatego tutaj chciałbym zacytować słowa 43 roku księdza, wówczas jeszcze, Stefana Wyszyńskiego, który napisał tak. Padł pomnik wdzięczności w Gruzy. a ze spiżu postaci Chrystusowej wydarto złote serce, wotum wdzięcznej Polski. Straszna jest wymowa tej zbrodni i jakże pouczająca. Wróg wiedział, co jest mocą narodu. Wiedział, że naród bez serca żyć nie może. Wiedział, że serce narodu jest w sercu Boga. Tu tkwi istotny sens zbrodni. Zabić Polski nie zdoła nikt, kto nie zabije w niej Ducha Bożego i kto nie wyrwie z jej serca Bożego serca. A jak, o jak wiele nauczyliśmy się na tych gruzach. I wracając do tej historii samego zniszczenia pomnika i wracając do tej historii samej tej tragicznej profanacji, bo tego się inaczej nie da nazwać, figura Chrystusa, która zostaje przetopiona finalnie przez Niemców na łuski do nabojów, na łuski do śmiercionośnej machiny wojennej, którą zabijano i będą Polacy później. To jest szatańskie dzieło. Dziś próbuje się zrobić wszystko, próbujecie panowie zrobić wszystko, żeby ten pomnik odbudować, żeby ten pomnik na nowo stanął, żeby na nowo stał się symbolem Polski wolnej, Polski wiernej Bogu, Polski, która no nie jest karłem, tylko Polski, która jest potężna.
No można powiedzieć, że ksiądz prymas Wyszyński, wtedy jeszcze zwykły ksiądz, jeszcze nie biskup, dopowiedział, czy wzmocnił jeszcze to, co powiedział ksiądz prymas Chląd. Tak, to jest prawda. Trudno sobie wyobrazić naród polski, który zrywa z chrześcijaństwem i pozostaje polskim narodem. Można sobie wyobrazić Polaków, którzy mówią po polsku, a oddzielili się od tego żywego źródła wiary, ale to już będzie inny naród. To nie będzie ta Polska, która trwała przez 1000 lat. Skoro rozumieli to dobrze nasi niemieccy okupanci, skoro rozumieli to dobrze nasi i zewnętrzni, i wewnętrzni komunistyczni okupanci, no to dobrze byłoby, żeby to też zrozumieli Polacy. I wydaje się, że znaczna część rozumie, ale ciągle nie wszyscy.
No właśnie, cały czas są problemy.
Powiedział ksiądz, że powstanie wielkopolskie nie było wojną religijną, w związku z tym monument, który upamiętnia to powstanie, w części, bo nie tylko temu jest poświęcony ten monument, jest monumentem patriotyczno-religijnym, a w jego centrum stoi figura Chrystusa, czyli element sensu stricto religijny, najważniejszy w naszej wierze, bo to ma dokumentować, jak myśleli ówcześni Polacy, jak nierozerwalnie z walką o niepodległość Polski związana była wiara katolicka, jak nierozerwalnie z działaniami Polaków świeckich było działanie księży, biskupów. I to było przez cały XIX wiek. Wiemy, że Kościół zawsze stał przy narodzie polskim, a w drugiej połowie XIX wieku w okresie Kulturkampf, które były niezwykle groźne dla polskości, biskup Lech Dukowski nie wahał się pójść do więzienia, żeby stanąć w obronie polskości. Prześladowani byli księża. To jest dowód na to, jak wiara, jak religia była związana z narodem polskim, z jego wolnościowymi dążeniami. Bez tej olbrzymiej pracy, którą wykonali księża, to myślę, że naród polski nie uzyskałby tej świadomości wolnościowej, którą uzyskał. To było naprawdę niezwykle cenne. A jak ważny jest związek religii, jak ważna jest wiara w takich trudnych sytuacjach, to my wszyscy przekonaliśmy się w czasach Solidarności. Jak ważne były dla nas msze święte w czasie strajków, czy to studenckich, czy pracowniczych na uczelni, jak ważne były msze święte w strajkujących załogach i jak ważne były dla nas msze święte radiowe, jak siedzieliśmy w obozach internowania czy w więzieniach. To ta wiara dawała nam siłę trwania, bo myśmy się czuli sztafetą pokoleń, która walczy o odzyskanie wolnej Polski. A oni to odczuwali jeszcze silniej.
Jest rzecz taka charakterystyczna, że zawsze walka z polskością to jest równocześnie walka z Kościołem katolickim. Także nie ma tutaj żadnego wyjątku. Zawsze tak bywało, no i poniekąd jest do dziś. Tak, no nawet sobie przypominam takie powiedzenie Adama Michnika, że jaki będzie Kościół w Polsce, taka będzie Polska. W związku z czym naprzód należy popracować nad Kościołem, żeby jakoś ten Kościół ukształtować bardziej odpowiednio, a dopiero później można kształtować mentalność Polaków.
Tak, tutaj można by przez chwilę też skupić się na tym centralnym punkcie pomnika, którym jest figura Jezusa. My mówimy tutaj o kulcie Najświętszego Serca Jezusowego i tutaj chodzi o to źródło miłości miłosiernej Boga do ludzi. I chodzi o Boga, który również chroni ludzi, chroni tych, którzy są mu wierni, którzy zachowują jego przekazania, ale chroni też tych, którzy są pokrzywdzeni, którzy są słabi, którzy potrzebują pomocy. I właśnie powstańcy, a ich rodziny i całe społeczeństwo Wielkopolski dobrze odczytało to zwycięstwo w tej nierównej walce w powstaniu jako właśnie akt boskiej opatrzności, jako pomoc bezpośrednia z nieba dla ludzi, którzy potrzebują pomocy, ponieważ przewaga militarna była zdecydowanie po stronie niemieckiej. To była potęga mimo wszystko, mimo przegranej wojny, ponieważ ta wojna nie dotknęła Niemiec, terytorium niemieckiego bezpośrednio, tylko walki toczyły się na zewnątrz, to oni zachowali swoją zdolność taką militarną. I wygranie z nimi jakiejkolwiek walki militarnej no musiało być odczytane jako interwencja Bożej opatrzności.
Panie doktorze, ile komitet już funkcjonuje? Ten obecny?
Od 3 lutego 2012 roku.
Czyli 10
Czyli
lat.
Czyli mamy równo 10 lat.
10 lat mocujecie się z tą ideą, żeby odbudować pomnik z różnymi skutkami. Wiadomo, że opór jest duży po stronach władz. To może... To jest pytanie prowokacyjne, oczywiście, proszę je w taki sposób odczytać. Może żołnierza jakiegoś tam postawić po prostu na środku, zamiast Pana Jezusa może go trochę wyżej, niżej, może go trochę odsunąć albo do tyłu, żołnierza, palmę jakąś, coś, co by, jakby to powiedzieć, było do pogodzenia dla wszystkich, może wtedy by się udało szybciej.
Pewnie tak, ale komitet przewidział tą sytuację i wszyscy zgodziliśmy się na początku, że pragniemy odbudować pomnik. Absolutnie jeden do jeden, tak jak było. Nic nie będziemy zmieniać. To jest wielka wartość w tym właśnie pomniku, w całym tym zamyśle. Dlatego tutaj nie ma miejsca akurat w tym punkcie na żaden kompromis. My chcemy takiego samego pomnika, jaki już był w Poznaniu. Mało tego, my chcemy również pewnego kultu wobec tego serca Jezusowego, Najświętszego Serca Jezusowego, ponieważ to było absolutnie zespolone razem. To jest ta idea patriotyczna i to jest wiara chrześcijańska. I bardzo sobie byśmy życzyli, żeby udało się przywrócić właśnie ten stan jedności Wielkopolan w myśleniu o takich ważnych symbolach.
Wiemy, że już pewne kroki zostały podjęte. Dzisiaj chociażby podczas transmisji widzieliśmy, jakby powiedzieć, serce tego pomnika. Widzieliśmy figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa, która już jest gotowa i możemy powiedzieć czeka, dosłownie i w przenośni czeka w tymczasowym miejscu. No, zadać by sobie można było pytanie, co dalej?
No, przede wszystkim ta figura czeka na to, żeby stanąć na placu Mickiewicza, z którego została w tak haniebny sposób wywleczona. Na szyję narzucono stalową linę i za samochodem ciężarowym przez ulicę miasta była ciągnięta na śmietnik miejski. A więc my mamy postanowienie w komitecie, że zanim ta figura stanie w korpusie pomnika, to ona musi stanąć na placu Mickiewicza. Tam musi być odprawione nabożeństwo przepraszające za takie sprofanowanie figury Chrystusa, symbolu religijnego i symbolu naszej niepodległości. Jak zawiązywaliśmy komitet przed prawie 10 laty, to postawiliśmy sobie podstawowe pytania. Co chcemy odbudować, w jakim kształcie, gdzie, kto to ma zrobić, za co i jakie warunki trzeba spełnić, żeby tego dokonać. Bardzo krótko trwała dyskusja, jaki ma mieć charakter ten pomnik, czy go zmieniać, czy nie. I bardzo szybko doszliśmy do jedynie słusznego wniosku, że gdyby Niemcy nie zburzyli tego pomnika, to on by stał w takiej formie, jak chcieli tego ci, co go postawili. W związku z tym my nie mamy prawa ingerować w strukturę architektoniczną tego pomnika. Dyskusje, czy on jest piękny, czy nie piękny, odbyły się wtedy, zostało to zaakceptowane. Czy gdyby ktoś dzisiaj zburzył wieżę Eiffla, o której toczyły się tak olbrzymie dyskusje, że to taki potworek, czy ktoś by dzisiaj odbudowywał ją we Francji w innym kształcie, byłaby w takim samym kształcie. Zresztą zburzone pomniki polskie, Grób Nieznanego Żołnierza, czy pomnik grunwaldzki, które też Niemcy zniszczyli, zostały odbudowane w starym kształcie. Więc nasz pomnik też musi być odbudowany w kształcie, jakim nadali mu ci najbliżsi powstańcom wielkopolskim. Druga sprawa to było miejsce, przed którym stanęliśmy. Stał na placu Mickiewicza, w centralnym miejscu, był pokochany przez poznaniaków, to miejsce było uświęcone. Tam się odbywały przepiękne uroczystości w całym okresie międzywojennym, w tym okresie, kiedy on stał, tych 7 lat. Ale to miejsce jest zajęte z jednej strony przez pomnik Mickiewicza, bo ówcześni Polacy, profesorowie uniwersytetu w czasach komunistycznych, to były lata 50., wykorzystali 100. rocznicę śmierci Adama Mickiewicza, żeby tam postawić pomnik i równocześnie nadać miano Mickiewicza Uniwersytetowi Poznańskiemu, ratując ten uniwersytet przed nadaniem mu imienia Stalina, jak tam niektórzy chcieli, czy Markleckiego. A potem w 81 roku postawiono pomnik Poznańskiego Czerwca, bo właśnie na tym placu odbywały się główne elementy, ważne te zgromadzenia Poznańskiego Czerwca i to było centralne miejsce Poznania i tam postawiono pomnik Poznańskiego Czerwca, który stopniowo wrastał w świadomość poznaniaków jako ten związany z tym miejscem. Jakby umierały kolejne pokolenia poznaniaków, które pamiętały, że plac Mickiewicza to był plac, na którym stał pomnik Serca Pana Jezusa. Więc to był ten element, że tam już w tej chwili nie ma miejsca, żeby postawić trzeci tak duży pomnik, który ma 22 metry szerokości i 15 metrów wysokości. I dlatego podjęliśmy decyzję po długich rozważaniach, rozważaliśmy 17 miejsc, że ten pomnik musi stanąć w godnym miejscu. W godnym, takim, które przyjmie tak duży architektonicznie pomnik. I wybraliśmy miejsce przy Alei Jana Pawła II nad Jeziorem Maltańskim między rondem Śródka a rondem Rataje. Tam jest taki park 850 metrów na 180 metrów, doskonale się nadający na usytuowanie pomnika na tle drzew i Jeziora Maltańskiego. Przed nim mogą być zgromadzenia patriotyczne i religijne i ten pomnik ma stanąć na osi katedra, pomnik i kopiec wolności, który tam pewno z kilometr dalej jest usypany. Był usypany jako drugie wotum wdzięczności za powstanie wielkopolskie. Niemcy też go rozplanowali i ponownie został odbudowany. Teraz jest odbudowany w części sportowej, a czeka ta część widowa, czeka na dokończenie. I to jest miejsce, które wybrał architekt Klemens Mikuła, który był twórcą koncepcji zagospodarowania całego obwodu Jeziora Maltańskiego. Powiedział, że to jest znakomite domknięcie ideowe jego pomysłu na Maltę. Poparł go Jerzy Góraski, bardzo znakomity architekt poznański, który przez pewien czas był szefem oddziału poznańskiego architektów poznańskich. Więc miejsce było takie. Kto? Mówi się komitet, skoro powstał, to komitet. Ale komitet może być tylko organizatorem. Ten pomnik musimy postawić my wszyscy, Wielkopolanie, Polacy. Za co? Oczywiście, że podstawowym elementem, takim uruchamiającym emocje muszą być dary, tak zwany wdowi grosz. Tylko, że z wdowiego groszu nie wybuduje się pomnika, który na dzisiejsze ceny będzie kosztował parę milionów. Tu muszą się włączyć zakłady pracy, a ostatnio także mamy pomysł, żeby w to się włączyło państwo. No i ostatni element, co trzeba robić? Myślę, że trzeba robić trzy rzeczy. Bardzo głęboko wierzyć w to, że ten pomnik musi wrócić do Poznania, że nie może zaniknąć pamięć o tych, którzy wywalczyli nam wolność, poświęcili życie, byli ranni, byli cierpieli. I co jest niezwykle ważne, ta pamięć o tych ludziach. Po drugie, musi trwać modlitwa. Musi trwać modlitwa i ta modlitwa trwa indywidualna, i modlitwa w zakonach, w domach. I trzecie, muszą być ludzie, którzy na to dadzą pieniądze. I mamy nadzieję, że te trzy warunki, jak zostaną spełnione, to ta determinacja nasza, żeby pomnik wrócił do Poznania, musi być. Do tego bym dodał czwarty czynnik. W tej chwili, jak już znamy, jakie są opory władz miasta Poznania, trzeba budować silne poparcie dla idei odbudowy pomnika. Trzeba uruchamiać opinię publiczną, która powinna się tego domagać i między innymi takie medium jak to, w którym byliśmy i w którym jesteśmy, mogą tu spełnić wielką rolę. Już spełniają, bo o naszym pomniku mówi się już w tej chwili w całej Polsce. Między innymi dzięki audycjom, które były tutaj u was.
No właśnie, ale to jest pytanie, bo jakby to powiedzieć, myślę, że starszego pokolenia do idei budowy pomnika przekonywać za bardzo nie trzeba. Natomiast podejrzewam, że dużym problemem będzie pokolenie średnie i pokolenie młodsze, które generalnie albo z rzeczywistością jako taką może się utożsamiać średnio, bo wolność dla nich nie jest niczym ani do zdobycia, ani o co trzeba było walczyć, bo jest rzeczywistością naturalną. Więc teraz patrzę z perspektywy młodego człowieka, czy jest sens udokumentowywać po raz kolejny to, że mamy niepodległość, że mamy wolność. Dziś, owszem, perspektywa wojny na Ukrainie trochę otwiera to myślenie i trochę to myślenie zmienia, ale co robicie jako komitet, żeby rzeczywiście to pokolenie młodsze, to pokolenie średnie wzrastało w tej świadomości i przekonywało się do tego, że taki pomnik jest potrzebny?
Oczywiście pomnik to jest obiekt architektury, pewien symbol i komitet próbuje go odbudować, ma już pewne sukcesy na tym polu, natomiast pomnik to także obiekt kultu religijnego, no i tej pamięci patriotycznej. I tutaj muszę powiedzieć, że akurat z młodzieżą wcale nie jest tak źle, czy nawet z dziećmi, ponieważ organizujemy od wielu już lat, w tym roku odbyła się w zeszłym roku siódma edycja konkursu dla dzieci i młodzieży o właśnie takiej nazwie, jaką miał pomnik, czyli Secretissimo Cordi Polonia Restituta i mamy bardzo wiele zgłoszeń. Uczestniczą w tym konkursie szkoły, nawet ponad 500 prac nadchodzi na taki konkurs. Mamy całe jury, które wybiera najlepsze prace i te dzieci, które zwyciężą w takim konkursie, są nagradzane uroczyście w czasie wielkiej gali. Odbywają się koncerty patriotyczne raz w roku, właśnie w okolicy 11 listopada, na które zaproszeni są właśnie wszyscy poznaniacy, ale także dzieci z rodzicami, te, które wygrały ten konkurs i wtedy wręczamy tam nagrody, są dyplomy, ale są też nagrody rzeczowe, jest możliwość wystąpienia przed tak szeroką publicznością. Także tutaj praca jest robiona, młodzież chętnie uczestniczy. Bardzo jesteśmy mile zaskoczeni, że to nie jest żaden obowiązek, tylko dzieci chcą czuć się elementem jakiejś społeczności, mieć jakąś historię do opowiedzenia, być też zauważonym. Także to akurat się tutaj bardzo dobrze udaje.
Dlaczego pytam? Dlatego też, że z perspektywy młodego człowieka, patrząc na architekturę pomnika, to z całym szacunkiem, ale dla wielu to będzie świetny plac do jazdy na rowerze i do jazdy na wrotkach, bo w taki sposób można na niego popatrzeć. Jeżeli nie będzie budowanie tej świadomości znaczenia i świadomości świętości tego miejsca, jak wielkie ono będzie miało znaczenie, to będzie to po prostu kolejny obiekt architektoniczny wybudowany w przestrzeni miejskiej. Więc tutaj wydaje się, że rzeczywiście potężna odpowiedzialność panów państwa jako organizacji, jako stowarzyszenia, komitetu, żeby właśnie tę świadomość budować.
Tak, oczywiście bez tego elementu sama tylko odbudowa tej formy architektonicznej no nie byłaby tym, co zamierzamy. To nie o to chodzi. Tutaj chodzi właśnie o zbudowanie tej świadomości, zarówno wartości patriotycznej, jak i wartości religijnej tego pomnika i całego symbolu, tej wartości, którą on ze sobą niesie.
Można powiedzieć, że obecność w centrum pomnika figury Najświętszego Serca Pana Jezusa, której nie sposób pominąć ani wymienić, co już mówiliśmy przed chwilą, jednak sprawia, że nie jest to zwyczajny zabytek architektury czy zwyczajny element architektury, nie wiem, parkowej na przykład. Nie. Ten pomnik nie pozwala przejść obok siebie tak zupełnie obojętnie. Jego wymowa ideowa jest bardzo mocna. Pewnie też dlatego u niektórych osób wzbudza opór. Myślę jednak, że nie ma możliwości, żebyśmy i my, to pokolenie starsze, czy w najlepszym wypadku średnie, to, które pamięta jeszcze czasy Solidarności, pamięta czasy stanu wojennego, albo ma do niego odniesienie bezpośrednie przez rodzinne historie, chociaż to już 40 lat, ale także to pokolenie młodsze nie może dać sobie rady we współczesnym świecie bez wiary. To było takie znamienne. Ojciec wspomniał o wojnie na Ukrainie. Z wielu relacji mogliśmy się dowiedzieć, jak dużą rolę wśród żołnierzy odgrywa z jednej strony obecność kapelanów, z drugiej strony jak bardzo pożądane są takie elementy będące wyrazem wiary i narzędziem modlitwy, jak chociażby różańce. Jak się okazało, idący do boju, w którym można stracić życie, potrzebują tego odniesienia do wiary, do Pana Boga, do tego, co nadaje sens ofierze z życia. I myślę, że to przemawia także do młodego pokolenia. Oczywiście można powiedzieć tak, że każda próba z dotarciem, z przekazem wiary do ludzi młodych wymaga pewnego wysiłku, wymaga pewnego języka, ale jeżeli mamy przekazać depozyt wiary następnemu pokoleniu, to musimy to podjąć na różne sposoby. Oczywiście pomnik jest tylko drobnym elementem tego przekazu wiary. To jest kwestia całej misji Kościoła, duszpasterstwa ludzi młodych, ale myślę, że takie zakorzenienie w tradycji jest konieczne. Ja tylko pozwolę sobie dodać jeszcze jeden element, bo tutaj to tak padło troszkę bez echa, bo zajęliśmy się innymi aspektami, ale była tu mowa o tym, że trzeba przekonywać władze miasta Poznania. Otóż ja jako radny muszę powiedzieć, że komitet powstał w lutym 2012 roku i już w grudniu 2012 roku Rada Miasta Poznania wyraźną większością głosów podjęła decyzję o tym, że chce, aby ten pomnik znalazł się w przestrzeni publicznej miasta. Ustawa o samorządzie gminnym daje takie właśnie uprawnienia Radzie. Każdy pomnik, jakikolwiek, musi znaleźć akceptację Rady Miasta. Natomiast cała reszta, jego lokalizacja, jego forma architektoniczna, projekty techniczne, pozwolenia na budowę, to wszystko jest już poza Radą. to jest kompetencja prezydenta i Urzędu Miasta podlegającego prezydentowi. Także nie musimy tu mówić enigmatycznie o władzach miasta, możemy wprost powiedzieć o urzędzie prezydenta, o urzędzie miasta podlegającym prezydentowi.
No więc właśnie tutaj rodzi się pytanie, gdzie jest strach? Ksiądz, albo dlaczego jest strach? Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, który od samego początku, z tego co panowie mówili, jest bardzo wielkim zwolennikiem tej idei odbudowy pomnika. Podczas jednego ze swoich homilii powiedział słowa: dzisiaj są ludzie, dla których odbudowanie pomnika byłoby niebezpiecznym symbolem chrześcijańskiego i polskiego ducha. To są słowa niezwykle ważne, to są słowa niezwykle ciężkie, można by powiedzieć, ale też jednocześnie słowa niezwykle smutne, jeżeli mówi się o mieście, które jest stolicą polskości tak naprawdę.
Ale niestety są to słowa niezwykle trafne, bo one oddają istotę tego oporu prezydenta i jego urzędu przed odbudową tego pomnika. Gdyby w centrum tego pomnika nie było figury Chrystusa, a cokolwiek innego, ten pomnik dawno by stał. I to ta świadomość tego musi być, że te argumenty, które są nam podawane, które uniemożliwiają odbudowę pomnika, to są swego rodzaju wykręty. Istota jest właśnie w tym. Oni doskonale sobie zdają sprawę, że można osłabić polskie społeczeństwo, także społeczeństwo Poznania, niszcząc jego wartości, które są związane z wiarą. Argumenty, które się nam podaje, to znaczy, że my, jak składaliśmy wniosek o pozwolenie na budowę, nie mogliśmy przedstawić dokumentu, że władamy gruntem. I to był argument: nie możemy wam dać pozwolenia, bo nie władacie gruntem. A gruntem włada prezydent miasta Poznania, bo to jest teren miejski. Nie dał nam władania gruntem, w związku z tym wykorzystał to, że wniosek jest niekompletny. To jest oczywiście pętla specjalnie tak zrobiona. Drugi argument, że to jest takie miejsce, którego w tym parku nie ma możliwości postawienia pomnika. Od czasów starożytnych, co pokazały ekspertyzy, które zrobili nam wybitni profesorowie prawa, którzy się tą problematyką zajmują, profesor Tomasz Sokołowski, to przecież był pierwszy przewodniczący Rady Miasta Poznania po 1989 roku, właśnie specjalista od tych problemów, wyraźnie powiedział, że od czasów starożytnych place przyjmowały różnego rodzaju takie pomniki i plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczał możliwość postawienia pomnika. Powtórzył to także inny wybitny Marek Szewczyk, wybitny profesor prawa, który też się tą problematyką zajmuje. I potem prawnik, który współpracuje z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie, bo chcieliśmy mieć eksperta z zewnątrz, powiedział to samo. A więc w oparciu o obowiązujące prawo przestrzenne można ten pomnik postawić. Jest to swego rodzaju wykręt, bo to jest za dobre miejsce jak na taki pomnik. Ten pomnik, gdyby stanął na Cytadeli, co nam się proponowało, Cytadela, która jest ważnym miejscem w Poznaniu, ale żyje Cytadela 3-4 miesiące latem, bo potem to jest pustynia. Jeżeli nam się proponuje Łęki Dębińskie, argumentując, że tam został przyjęty Jan Paweł II, no to Jan Paweł II był tam przyjęty, bo nie chciano go wpuścić na plac Mickiewicza pod Poznańskie Krzyże. Jest to piękny park, ładnie zagospodarowany, ale bez ruchu, większego ruchu samochodowego, bez większego ruchu pieszego. Tam chodzi ludność z najbliższej dzielnicy, z Wildy, może z Dębca. I tego pomnika tam nie można usytuować tak, żeby pod nim odbywać spotkania patriotyczne czy religijne, bo jeżeli się go ustawi awersem do szosy, która tam jest, no to zgromadzenia musiałyby się odbywać przy tyłach pomnika i odwrotnie, prawda? Nie ma tam dobrego miejsca, natomiast Malta daje takie, to przy alei Jana Pawła II, daje takie doskonałe usytuowanie, bo tłem są drzewa, które tam rosną, a za tymi drzewami jest jezioro z piękną perspektywą, także z perspektywą na kopiec wolności, a z drugiej strony z perspektywą na katedrę. Piękne miejsce, znakomite, może przyjąć. Dodatkowym walorem tego miejsca jest także to, że w bliskości jest początek kolejki maltańskiej, która dowozi rodziny z dziećmi do zoo. Bardzo obłożona latem kolejka i wtedy rodziny z dziećmi podchodzą do pomnika, to jest jakieś 200 metrów od przystanku, i mówią dzieciom, co to jest za pomnik, co symbolizuje, i od dziecka chłoną historię Polski historię tego pomnika. A z drugiej strony jest początek toru regatowego. Bardzo często w Namalcie odbywają się zawody międzynarodowe. Dziennikarze przyjeżdżają, patrzą co za pomnik wielki, potężny, podchodzą, pytają, dowiadują się i idzie wiedza o pomniku, idzie wiedza o powstaniu wielkopolskim w świat. Także to jest doskonałe miejsce, więc te wykręty władz miasta są po prostu technicznymi wykrętami, a przeszkadza, jak sądzimy, wymiar ideowy pomnika, zwłaszcza centralna postać Chrystusa.
Czyli generalnie to, o czym pan powiedział, co jest największym plusem tego pomnika i tego miejsca, stanowi jednocześnie jego największy minus w oczach władz.
Tak, ale ponieważ zidentyfikowaliśmy problem, wiemy, że to właśnie figura Najświętszego Serca Pana Jezusa stanowi problem, to też zaryzykuję tutaj takie twierdzenie, że też wiemy, jak to wszystko się skończy. Jeżeli to jest problem religijny, akurat jesteśmy w Radiu Maryja i Radio Maryja też miało taki problem. Pamiętam, kiedy zabrakło częstotliwości i groziło w ogóle zaprzestanie nadawania. 150 marszy odbyło się w całej Polsce. Nacisk społeczny, konsekwencja, niepoddawanie się doprowadziło do tego, że radio nadaje. I myślę, że tutaj bardzo podobnie będzie z naszym pomnikiem. Jeżeli będzie nacisk społeczny, jeżeli będzie świadomość przede wszystkim Wielkopolan, ale i całego społeczeństwa, jak ważne jest to pomnik i symbol dla Polaków, to któregoś dnia właśnie otrzymamy i to pozwolenie, i tą lokalizację godną takiego pomnika i nawet pieniądze się znajdą.
Tutaj można przypomnieć słowa z czasów dyskusji nad kształtem tego pomnika. Cytat, który gdzieś tam pojawił się w artykułach, ksiądz Józef Prądzyński. Pomnik jest potrzebny jako symbol w granicie i brązie pewnej wielkiej religijnej i narodowej idei, bo piękno zaklęte w symbolach wielkich idei jest chlebem, bez którego dusza ludzka karłowacieje i cofa się w rozwoju. Czy dzisiaj nie o to chodzi, żeby dusza ludzka, dusza obywatela skarłowaciała i stała się właśnie taką cofniętą w rozwoju, że tak zacytuję?
No, wszystko na to wygląda. Osobiście widziałem stronę internetową, taką przeciw budowie, znaczy odbudowie tego pomnika i tam był taki argument, że zaczną się imprezy, ludzie zaczną się modlić, zaczną się śpiewy, marsze z chorągwiami, że to jest, no jakoś to się źle komponuje w nowoczesnym mieście i właśnie to był ten powód, dla którego argumentowano, żeby jednak nie odbudowywać tego. Oczywiście, gdyby tam nie ta figura Chrystusa Króla, to prawdopodobnie by to w jakiś sposób już dawno przeszło. Ale przez to, że to jest równocześnie i religijny, i patriotyczny monument, to to połączenie jest, są środowiska bardzo wpływowe w Polsce, dla których to jest no, nie do przyjęcia. Niestety te środowiska dominują wśród władz Poznania widocznie.
Pomnik wdzięczności w Poznaniu, pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z przedstawicielami i zarządem Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu. Gorąco i serdecznie zapraszamy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyli się do współtworzenia naszej audycji. 56 655 23 55 i 56 655 23 56 w telefonie w naszej rodzinie. 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Yeah. Po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone, w których poruszamy temat pomnik wdzięczności w Poznaniu, pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa. Naszymi gośćmi są członkowie Zarządu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Już wykręciłem, tak?
Tak, prosimy bardzo.
Moje nazwisko Marek Szuderski z Wolsztyna.
Witamy.
Ja mam pewien niedostęp. Przede wszystkim oglądałem dzisiejszą uroczystość przy kościele świętego Floriana. Bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało przemówienie pana profesora Mikołajczaka, no i arcybiskupa Gądeckiego. Z tym, że nie padło tam nazwisko, i tak jak tutaj teraz słucham w audycji, nie padło nazwisko twórcy tego pomnika wdzięczności, a mianowicie w 1932 roku twórcą tego pomnika jest profesor Marcin Drożek, mieszkaniec mojego miasta, z którego ja dzwonię, czyli z Wolsztyna. Tutaj miał swoją pracownię i tu stąd pochodzi. On wyrzeźbił, to jest największe dzieło. On specjalnie pojechał za granicą, aby oglądać pomniki Serca Jezusowego, i ten pomnik jest w kształcie oranta, jeżeli się nie mylę. Panowie o tym nie mówili. Mówili dużo na temat samego pomnika. Tam nie tylko, bo fasadę główną i główny pomnik w wysokości 6 metrów wykonał profesor Marcin Rożek. I fasadę główną również tymi płaskorzeźbami. Tylną ścianę wykonała pani architekt Pajzderska. Z ust arcybiskupa Gądeckiego padło tylko jedno nazwisko projektanta tej arkady, a mianowicie profesora Michałowskiego. Z tym, że mam pewien niedosyt, że państwo nie powiedzieli po prostu, że twórcą tego pomnika sześciometrowego Chrystusa Króla, tego, który tam stoi, który stoi w tej chwili przy kościele świętego Floriana, wzorowany na tym pomniku z 1932 roku, jest właśnie profesor Marcin Rożek, mieszkaniec mojego miasta, który ze względu na to, że nie wyrzeźbił portretu Hitlera, został skazany do Oświęcimia i tam 10 kwietnia 1944 roku zmarł z wycieńczenia. Ja tylko chciałem dodać to jedno nazwisko, że miałem pewien niedosyt, że nie padło nazwisko profesora Marcina Rożka, mieszkańcy mojego miasta z Wolsztyna. On potem był związany również z Poznaniem, bo tam zakładał między innymi, panowie będą wiedzieć, a przede wszystkim pan profesor Mikołajczak zakładał szkołę archiwistyczną, wyższą szkołę zdobniczą z Gosienieckim, Wronieckim i z Marcinem Rożkiem. Potem Marcinek Rożek zrezygnował, bo zajął się pracą twórczą. Mówię to dlatego, ponieważ Ja jestem absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. To wszystko, co chciałem przekazać.
Panie Marku, bardzo serdecznie dziękujemy. I to jest właśnie dowód na wielkość rozmów niedokończonych, że radiosłuchacze i telewidzowie mogą uzupełnić to, co mówią goście w studio.
Tak, ja rozumiem.
Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy.
Ja również pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Pozdrawiam wszystkich.
Bóg zapłać, Panie Marku, bardzo serdecznie dziękujemy. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo Radio Maria.
Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Dzwoni Zdzisław Radomski z Kanady.
Witamy.
Okolic Vancouveru. I bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w studiu dzisiaj specjalistów i księdza, aczkolwiek nie mieliśmy szans oglądać w telewizji, bo o tej samej porze jest 9 godzin różnicy, my byliśmy wtedy w kościele i dopiero wróciliśmy na
radiowe. Ale będzie powtórka,
w nocy. Tak, ale będziemy mogli obejrzeć, ale Stasia szczególnie pozdrawiam, Mikołajczaka, ponieważ no, nasza przygoda 13 grudnia w Gębarzewie rozpoczęła się właśnie w tym dniu, także serdecznie, Stasiu, ciebie pozdrawiam i generalnie chciałbym na samym początku zadać to pytanie, bo potem się mogę rozgadać i zapomnę, po co dzwoniłem. Otóż, czy jest już jakieś konto, czy jest jakiś adres konkretny, jakieś źródło, do którego można by próbować już teraz wzmacniać ten fundusz na budowę, na rozbudowę, na wszystkie prace związane z pomnikiem. Jesteśmy bardzo tym zainteresowani i przypuszczam, że ponieważ ja jestem też z Poznania, jak już tutaj prawdopodobnie panowie wyczuwają, Jeżyckie Wybij Okno, Kościół Świętego Floriana i Najświętszego Serca Jezusowego jest naszym kościołem, można powiedzieć, bardziej jesteśmy z nim związani, ponieważ tam zawarłem związek małżeński z moją żoną, która z długopisem czeka tam w drugim pokoju, żeby usłyszeć ten adres, na który można wysyłać. No i cóż, jeszcze po prostu te wszystkie dane, które państwo poruszyli w radiu, w audycji i to, co pan uzupełnił dzwoniący przed chwilą, to są bezcenne wiadomości, wspaniale to wszystko panowie przekazujecie i ja tylko mogę dodać, że nasz przyjaciel, też wielki, wielki przyjaciel Radia Maryja i Telewizji Trwam, świętej pamięci pan Lech Paczkowski, miał 5 lat, jak była uroczystość odsłonięcia pomnika w Poznaniu i opowiadał nam dokładnie, w którym miejscu stał, z jakiego balkonu, z którego okna oglądał tą uroczystość i przekazał nam również zdjęcia piękne, które po prostu pokazują, jakie tłumy były wtedy na tym placu, jaka to była wielka, podniosła uroczystość, dosłownie manifestacja religijno-patriotyczna. Także to tyle, co dzisiaj bym chciał dodać do tego pięknego tematu, który wsłuchujemy się w niego i życzę, żeby po prostu jak najszybciej skończyło się to pozytywnie, sukcesem, żeby ta figura Chrystusa Króla mogła stanąć tam, gdzie państwo sobie to wymarzyli i zaplanowali. Z Panem Bogiem serdecznie
zapłać,
pozdrawiam.
Panie Zdzisławie, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon i oddajemy głos naszym gościom.
Drogi Zdzisławie, no ucieszył mnie ogromnie ten twój telefon, bo przecież spędziliśmy kilka upojnych miesięcy w ośrodku odosobnienia w Gębarzewie. Razem biegaliśmy na spacerniaku, rozmawialiśmy, wspominaliśmy twoją pracę w Wiepofalmie z moim bratem, także mamy wspomnienia, które nas łączą, no a to, że teraz tutaj staramy się odbudować pomnik, to ty doskonale wiesz, jak to jest dla nas ważne i dla Polaków jest to ważne, zwłaszcza, że z perspektywy człowieka żyjącego na obczyźnie te sprawy jeszcze ostrzej się widzi. Bardzo ci dziękuję za ten telefon, że tak pięknie się włączyłeś ten nasz temat. Natomiast panu Markowi z Wolsztyna bardzo dziękuję, bo ja muszę powiedzieć, że mam niezwykły szacunek dla działaczy lokalnych, takich, którzy w Polsce, poza tymi wielkimi centrami miast, dbają o to, żeby polskość tam trwała, żeby polska kultura tam istniała, się rozwijała w tym wymiarze lokalnym. I ta pamięć o Marcinie Rożku jest. Ona w naszych wypowiedziach się pojawia bardzo często i myślę, że w drugiej części audycji ona by się spontanicznie pojawiła, tak samo jak i pani Kazimiera Pajzderska, ale bardzo pięknie pan merytorycznie uzupełnił wiedzę, zwłaszcza to przekazanie tej bardzo prawdopodobnej wiedzy, że Rożek zginął w Oświęcimiu dlatego, że w Forcie VII odmówił wyrzeźbienia głowy Hitlera. To jest bardzo prawdopodobne ze względu na strukturę osobowości Marcina Rożka. Byłem w naszym Muzeum w Olsztyńskim Marcina Rożka, oglądałem te głowy, które tam są zgromadzone, które on wyrzeźbił, jego dokonania znam w albumie, który mamy przed oczyma tutaj, czego Państwo nie mogą widzieć. Jest Marcin Rożek przywołany w filmie, który zrobiliśmy, jest też wymienione jego nazwisko. Także jak odlewaliśmy figurę w takim kształcie, to podkreślaliśmy, że ona jest dokładnie taka, jak ją stworzył Marcin Rożek. Ale za to przypomnienie, poszerzenie tej wiadomości bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Ja jeszcze tylko uzupełnię odpowiedź dla pana Zdzisława, ponieważ padło pytanie, to mi musi paść odpowiedź. Tak, Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności, Stowarzyszenie w Poznaniu ma zarówno swój adres KRS, jak i numer konta bankowego. Wszystko to znajduje się na stronie internetowej www.pomnikwdzięczności.pl. Konto w banku PKO BP.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Odbieramy kolejne telefony. Halo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria z Poznania. Ogromnie się cieszę, że taka audycja jest, ponieważ też i z domu wyniosłam te patriotyczne ducha. Tatuś brał w wojnie bolszewickiej. W ubiegłym sobotę obchodziliśmy stulecie chóru Głos Nadwarty, który też wielki wkład rodzina miała. Ale mam inne pytanie. Czy komitet zna, że zginął wówczas przy tym pomniku prawdopodobnie Janusz Paczkowski? Ja mam książkę, w którą prosiliśmy, żeby wpisała dermatolog pani Helena Macniak, do której przyszedł pacjent z chorą nogą, który był przy wysadzeniu tego pomnika. I on szczegółowo opisał i w tej książce, to jest w książce opisane pod opieką Matki Bożej, Cudy Wielemożnej Pani Poznania. Nie będę czytała całość, ale w każdym bądź razie byli te osoby do wysadzenia tego pomnika spytane z ulicy dzień przed tym, przenocowali w obecnej operetce. I rano pod zasłoną zebrał Kaiser i zapytał, kto na ochotnika wysadzi. Naturalnie nikt nie wysadził. No to powiedział, jeżeli ja polecę, a nie wykona, to niech się żegna z życiem. I wybrał z tej grupy, która stała, najmłodszego, to był harcerz. I on odpowiedział również, ja nie uczynię tego. I zabił go. I dzisiaj słyszałam w kazaniu inne, że syn Kaisera zginął, a ten pacjent, który przyszedł do pani doktor, tej dermatolog, to mówił, że dostał na drugi dzień telegram, że w tej godzinie, co tutaj zabił tego harcerza, jego syn zginął na froncie. I wówczas umiał powiedzieć, że został przez Boga ukarany za morderstwo. Ale czy komitet byłby w stanie odszukać, bo było kiedyś też wspomniane w Radio Maryja, ale tylko zdążyłam zapisać, że prawdopodobnie to jest Janusz Paczkowski, który zginął. Gdzie jest pochowany? Bo to byłoby ważne. I to, co było w dyskusji, że nie wiadomo jak młodzież, a harcerze, bo byłam sama harcerką, no to jednak byłoby wielką zachętą, że harcerze to tacy bohaterzy, że nawet wiedząc, że odmawia i życie oddaje za to, to chyba też byłoby zachętą dla wielu młodych harcerzy i w ogóle młodzieży.
Mm-hmm. Tak. Pani Mario, bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos, bardzo dziękujemy za ten telefon. Za chwileczkę poprosimy naszych...
Jeśli bym mogła jeszcze uzupełnić, to ja w 91 roku, jako pierwszym nas tam było parę osób, został wręczony różaniec 15-tajemnicowy, który szukaliśmy, nie było można otrzymać. I wówczas, kiedy już doszło do wręczenia, to powiedział, że tym różańcem ma być opasany Poznań. To był 91 rok. Matka Boża już wówczas widziała, co się w naszym Poznaniu dzieje. I naturalnie różaniec jest wrogiem dla szatana. Proszę sobie wyobrazić, jak byłam w Licheniu, nie zauważyłam. Wyzwany był, prawie Maria rozmawiał. Wyrwany został. Tak, i jest na nim, jako tutaj właśnie symbol dla modlitwy wielkiej różańcowej, że krzyż dała mama Madzi Buczek w Wiesfałdzie. Dorobione były przez grupę pokutną, która co pierwszy...
Pani Mario, rozumiemy, natomiast to już odbiegamy trochę od tematu dzisiejszych rozmów. Bardzo serdecznie dziękujemy za te słowa, które powiedziała pani na początku. Oddamy głos jeszcze jednemu radiosłuchaczowi i poprosimy naszych gości o komentarz. Halo, słuchamy. Szczęść Boże, ktoś się do nas dodzwonił.
Halo, szczęść Boże. Ryszard z Gdańska.
Witam.
Słucham tą audycję, no jest świetny temat, prawda? Ja jestem zawsze za tym, żeby odbudowywać, a w szczególności jeżeli chodzi o pomniki religijne, no zdemalowane przez okupantów, no, żeby, no tu brak pieniędzy, brak darczyńców występuje, i, no żeby jakoś intensywnie w internecie działać, przecież jak no, zwracają się rodzice z chorymi dziećmi, milionów potrzebują i te miliony zawsze się znajdują. I jedna taka moja jeszcze prośba, bo często o tym myślę, ponieważ ja sam przeżyłem śmierć kliniczną, czyli umarłem, a moja dusza opuściła ciało, prawda? No i to jest takich dowodów, takich ludzi jest no, całe mnóstwo, tysiące przecież. Gdyby Radio Maria Telewizja trwała na takie spotkania z prawdziwymi, mogli to popularyzować, że chodzi o dowody, o świadectwa, wiary, bo dzisiaj ludzie od kościoła wychodzą. Nie ma młodych ludzi w kościele.
Dobrze, dziękujemy. To już też jest temat odbiegający od naszej rozmowy. Oddaję głos naszym gościom i proszę o komentarz do tych telefonów.
Bardzo dziękuję pani Marii za przywołanie tej relacji pani doktor Macjak. Ja tę relację również znam i co więcej, ona mi dała pewność, że to zdarzenie, o którym wiele lat podczas spotkań z mieszkańcami Poznania, z parafianami, z prawie wszystkich parafii poznańskich i podpoznańskich mówiłem, że chodzi taki mit, że takie zdarzenie miało miejsce, że harcerz, który odmówił wysadzenia pomnika, został zastrzelony. Takie wydarzenia na ogół obrastają w mity. Ciągle mi się wydawało, że to jest mit. I relacja pani doktor, która rozmawiała z człowiekiem, który tam stał. Co więcej, on został skaleczony odłamkiem, który spadł mu na nogę. Ten palec był chory, chropiał mu do końca życia. Powiedział, że to się nie zagoi. Ten pan mówił, że on się modlił, żeby ten dowodzący Greiser go nie wyznaczył, bo on chce żyć, jest młody. I rzeczywiście go ominął, wskazał harcerza. Ten harcerz odmówił, został zastrzelony. Pani po raz pierwszy użyła imienia i nazwiska tego chłopca. Ja w różnych środowiskach, między innymi z historykami i z przedstawicielami IPN-u mówiłem, że ten chłopiec, harcerz, myślę, że był młody, skoro harcerz, to jest wielki bohater, bo on te decyzje, mając prawdopodobnie kilkanaście lat, podjął całkowicie świadomie. On wiedząc, odmawiając wysadzenia pomnika, wiedział, że skazuje się na śmierć. I on tę decyzję podjął. To my musimy przywrócić pamięć o tym bohaterze. I będę bardzo wdzięczny, jeżeli pani Maria się do mnie zgłosi, czy do kogokolwiek z nas komitetu i powie o tym imieniu i nazwisku tego chłopca, żebyśmy mogli go zidentyfikować i zrobić go bohaterem Poznania.
Może zaapelujmy, bo to nazwisko padło, ja zdążyłem je zapisać. Dla nas to jest rzeczywiście nowość w tej historii, że jest to konkretne nazwisko Janusz Paczkowski. Jeżeli ktoś z Państwa zna tą historię, potrafi to w jakikolwiek sposób potwierdzić, to bardzo prosimy o zgłoszenie się do komitetu. Jest na właśnie tej stronie naszej pomnikwdzięczności.pl kontakt. Możemy też tutaj podać nasze numery telefonów. Gdyby ktoś znał tą historię z jeszcze innego źródła, bardzo prosimy o potwierdzenie, że Janusz Paczkowski jest tym harcerzem, który oddał życie za to, żeby nie brać na siebie winy zburzenia pomnika.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon od naszego radiosłuchacza. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Dzwoni Maria z Rzeszowa.
Witamy Pani Mario.
Chciałam się zapytać, może też, że to w jakimś sensie po fachu zainteresowało mnie, kto z kolei zrobił kopię Pana Jezusa, która już stoi, prawda? Już jest zrobiona figura, o ile dobrze zrozumiałam.
Kopię zrobił rzeźbiarz, góral z Nowotarszczyzny, który ma pracownię pod Poznaniem, Michał Batkiewicz, pod Krakowem, tak, w Szczyglicach. I proszę Państwa, on tę naszą figurę, która ma prawie 5,5 metra, jest oddana w Spiżu, w brązie, waży 2 tony, on ją musiał wykonać najpierw w gipsie, najpierw model w 1/3, potem przeniósł to na duży model i on za to wszystko wziął 300 tysięcy złotych, czyli połowę sum, które zaproponowali nam odrzewnicy z Wielkopolski. Niezwykły góral, piękna postać, bardzo serdecznie Cię, Michale, pozdrawiamy, jesteśmy Twoimi dłużnikami. To przy okazji dodam, że całą tę figurę ufundował jeden człowiek, emerytowany lekarz.
Pan Andrzej Gabler.
Pan Andrzej Gabler, świętej pamięci Andrzej Gabler. On nam przyszedł i opowiedział piękną historię, że w jego domu, a mieszkał przy chyba ulicy Ostroroga w Poznaniu, w willi, jego rodzice byli lekarzami, mieli ołtarz, w którym była figura serca Pana Jezusa i jak ich Niemcy wysiedlali, to oni usłyszeli głos, który jakby pochodził od tego obrazu, wy tu wrócicie. I rzeczywiście wrócili, ten obraz był i oni od tego czasu mieli, a zwłaszcza pan Andrzej Gabler miał wielkie nabożeństwo do serca Pana Jezusa i dlatego ofiarował część pieniędzy z domów, które sprzedał. On powiedział, to nie były moje domy, te domy zapracowali moi rodzice, ja żyję z renty. Oddał 300 tysięcy, żeby tę figurę postawić. Coś niezwykłego.
Ja natomiast, jeżeli już padło tutaj nazwisko rzeczywiście wspaniałego artysty, pana Michała Patkiewicza, to myślę, że również uczciwe będzie, jeżeli wspomnimy, że ze strony komitetu, od strony artystycznej właśnie współpracował i nadzorował przygotowanie tej figury pan również rzeźbiarz, artysta, pan Stanisław Mystek, którego tutaj bardzo serdecznie.
Bo na pewno słucha.
Tak jest. A przy okazji jeszcze jedno nazwisko, niestety już świętej pamięci, ale bardzo zasłużonego członka naszego komitetu, pana Czesława Makieły, który był zawodowym odlewnikiem, inżynierem odlewnictwa i bardzo pomógł przy przygotowaniu tej koncepcji odlania tak dużego formatu, bez najmniejszych problemów, bardzo dobrej jakości, z bardzo dobrych materiałów. Uczestniczył też w całym tym naszym projekcie kamieniarz, pan Henryk Walendowski, który był też członkiem komitetu. Także to są te osoby, które tam wszystkie w komplecie wymieniamy.
Pani Mario, prosimy.
Jeszcze mam takie pytanie, mianowicie serce, te złote serce, czy byłaby możliwość pozłacanego chociaż serca prawdziwym złotem? Jak to jest, bo nie widziałam tego z bliska, prawda, tylko tak w internecie, więc nie wiem, jak to w rzeczywistości wygląda i jeżeli można, to bym prosiła o powiedzenie.
Pani Mario, bardzo serdecznie dziękujemy i oddajemy głos naszym gościom.
To serce rzeczywiście jest pozłacane. A tutaj przy okazji pozdrawiam panią Marię z Rzeszowa, która jest malarką i która nieraz robiła obrazy i używała właśnie złota do nich. Właśnie robiła piękne kopie Matki Boskiej Częstochowskiej i właśnie z tym złotem miała dużo do czynienia. I my też tutaj poszliśmy, żadne tam podróby, jest to autentycznie pozłacane.
To nie jest jak przed wojną było złote, bo przy dzisiejszych czasach złoto, które by stało na figurze Chrystusa, to prawdopodobnie byłoby to...
Złomiarze,
zwykli złodzieje by to serce zerwali, tak jak to zrobili hitlerowcy. Jak ta nasza figura stanęła w Poznaniu, mieliśmy sygnały, że będą na nią ataki, że przez półtora miesiąca, każdą noc w noc członkowie komitetu dyżurowali, żeby się nic nie działo. I poza drobnymi incydentami rzeczywiście nic się nie działo. Także w tej chwili figura jest monitorowana i tam jest spokój. Figura została pięknie ogrodzona.
No właśnie, z figurą jest jeszcze jedna ciekawa historia. Myślę, że do niej nawiążemy, ale to za chwileczkę. Póki co pozwolę sobie odebrać jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Już można, tak?
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ktoś się do nas dodzwonił?
Kłania się Andrzej z parafii Więcbork w diecezji bydgoskiej.
Witam.
Tak. W roku 1938, a więc zaledwie na niecałe dwa lata przed wybuchem wojny, w Stępólnie Krajeńskim, na terenie którego powiatu właśnie leży moja miejscowość, Więcbork, został również wzniesiony w centrum miasta w rozwidleniu ulic prowadzących w kierunku jedna do Tucholi, druga do Chojnic, pomnik wdzięczności Chrystusa Króla. No, rzecz jasna, nie tak monumentalny jak ten właśnie poznański, który również podzielił los poznańskiego. Mianowicie oczywiście z początkiem wojny Niemcy tutaj po wkroczeniu również go całkowicie zniszczyli, zdemontowali, no i zniknął tak do czasu do około roku 2000 i okazało się, że przed około gdzieś 20 laty został on ponownie w formie pierwotnej odtworzony, odbudowany na podstawie decyzji uchwały Rady Miasta i Gminy Stępólno-Krajeńskie i w takiej postaci jest do dzisiaj, gdzie odbywają się właśnie przy nim uroczystości z okazji różnych rocznic i świąt państwowych. I chcę powiedzieć, że w ostatnich latach, bodajże to jakieś około chyba 4 lata mijają, jak kiedyś przypadkiem natknąłem się na numer takiej, moim zdaniem, niszowej gazety, która się nazywa Kurier Wnet, w podtytule Gazeta Niecodzienna, która do niedawna miała poza edycją ogólnopolską też dwie edycje regionalne, mianowicie wielkopolską i śląską, a której redaktorem naczelnym tej edycji wielkopolskiej była znana też z anteny Radia Maryja pani doktor Jolanta Hajdasz. No i nie ukrywam zdziwienia, kiedy w jednym właśnie z wydań tej edycji wielkopolskiej Kuriera Wnet, nie wierząc własnym oczom, spotkałem dość duże zdjęcie tego właśnie pomnika odbudowanego w Stępólnie Krajeńskim z komentarzem, z którego wynikało, że właśnie stanowił on przykład dla władz Poznania, że jak się chce, to można coś takiego odbudować. I podobnie jak to właśnie miało miejsce w Stępólnie Krajeńskim, gdzie bez większych przeszkód to uchwaliła Rada Miasta i Gminy tutejsza. Jak należy się domyślać, to zapewne ktoś ze środowiska poznańskiego, pewnie tam przypadkiem przejadąc przez Stępólno, ponieważ to jest najkrótsza droga na trasie Poznań-Chojnice, widocznie zauważył ten pomnik stępoleński, i widocznie też wykonał na dowód zdjęcie fotograficzne, które właśnie przekazał redakcji Kuriera Wnet. I właśnie ten przykład tutaj tego pomnika w Sępólnie, gdzie też centralnym elementem jest oczywiście figura Chrystusa Króla, też no, nie tak może monumentalna jak w Poznaniu, bo tutaj warunki miejscowe nie bardzo by na taki wielki monument pozwalały.
Ale jest odtworzona. Panie Andrzeju, bardzo serdecznie
dziękuję. Odbywają się uroczystości, jakoś no, nikomu to nie przeszkadza.
No właśnie, panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękuję, bo my żeśmy, bardzo serdecznie dziękuję, w telewizyjnej części naszego programu poruszaliśmy już ten motyw jak najbardziej, ale myślę, że on jest mimo wszystko godny zauważenia.
Tak, tutaj mówiłem już o tym, więc mogę tylko powtórzyć. Jeżeli chodzi o zgodę Rady Miasta, to ona jest. Ona jest już od prawie 10 lat, bo z grudnia 2012 roku. Niestety takie trochę enigmatyczne władze miasta Poznania składają się z dwóch części. To znaczy z Rady Miasta, i tutaj sprawa jest załatwiona, i z wybranego w powszechnych wyborach prezydenta miasta, któremu służy cały Urząd Miasta, włącznie z Wydziałem Architektury, Urbanistyki i wszystkimi innymi wydziałami. I tu niestety jest pewien problem. Bardzo możliwe, że w Sępólnie nie było tego problemu, no chyba, że zdarzyła się rzecz, która chyba tam nie miała miejsca, że na przykład pomnik stał na gruncie kościelnym, no to, czy na gruncie prywatnym, to wtedy zgoda właściciela gruntu usuwa wiele przeszkód. Natomiast niestety w Poznaniu, owszem, gdzieś tam słyszeliśmy takie złośliwe komentarze, żeby to postawić gdzieś w ogródku przy którymś kościele, to oczywiście były takie sobie złośliwości kiepskiego gatunku. Natomiast wszystkie znaczące miejsca, w których mógłby stanąć pomnik, na czele z tym wybranym przez Komitet Księdza Arcybiskupa miejscem w parku nad Jeziorem Maltańskim, są własnością miasta. A tu decyzję podejmuje nawet nie Rada Miasta, ale prezydent. Tak to ujmuje ustawa o samorządzie terytorialnym. No i stąd Sępólno może się cieszyć z tego pomnika i gratulujemy mieszkańcom Sępólna. Natomiast mieszkańcy Poznania ciągle muszą na niego od ponad 10 lat, jeżeli liczymy od powołania komitetu, a blisko 80 lat od końca wojny, ciągle muszą na ten pomnik czekać.
Dodam, że o tym pomniku w Sępólnie Krajeńskim mówił w części telewizyjnej pan doktor Henryk Krzyżanowski, także temat jest nam znany. A jeśli chodzi o Kuriera Wielkopolskiego Wnet, to redaktor tej wielkopolskiej części Kuriera jest pani doktor Jolanta Hajdasz, a jej mąż Bogdan siedzi obok mnie tutaj w radiu, członek komitetu, a pani Jola Hajdasz jest wiceprezesem Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika, a Janek Martini jest jednym z najciekawszych autorów piszących do Kuriera Wnet. Także pojawienie się problematyki pomnika i pomnika Sępólskiego nie jest przypadkiem, tylko jest polityką tego pisma.
Panie Andrzeju, doskonale pan rozwiązał zagadkę, to ja zrobiłem, tak to było, ja zrobiłem to zdjęcie, a żona zamieściła artykuł. Rzeczywiście pozazdrościliśmy państwu w Sępólnie, że tak sprawnie, tak piękny pomnik w tak bardzo widocznym miejscu przy jednym z głównych rond wybudowaliście. Brawo.
Ale tu koloryt lokalny Poznania, trzeba wziąć poprawkę na to. No, mało kto wie, że przy ostatnich wyborach Poznań, tutaj był taki wynik, że było ponad 45% na koalicję europejską, czyli na obecną opozycję demokratyczną. To jest wynik taki, który nie ma w ogóle nigdzie w Polsce, nawet w tej małej Sycylii Trójmiejskiej czy w Warszawie, że Poznań wszystkich przebija. To jest uwarunkowane historycznie Można powiedzieć, że to się zaczęło wraz z powstaniem poznańskim w 1956 roku. Po tej całej sprawie Urząd Bezpieczeństwa Poznaniu został wzmocniony kadrowo do 900 etatów. Także to cały szereg nowych mieszkańców Poznania się pojawił, wiadomo jak ukierunkowanych ideologicznie, wraz z rodzinami, i oni jednak w dużym stopniu zaczęli kształtować to miasto, ponieważ to obecnie myślę, że elita finansowa, kulturalna, artystyczna, także cały szereg jest ważnych postaci w Poznaniu, wyrasta rodzinnie właśnie z tego wzmocnienia kadrowego Urzędu Bezpieczeństwa po 1956 roku.
No, a też warto powiedzieć o tym, też i Staszek wspominał, że uczestnicy wydarzeń Poznańskiego Czerwca, tego krótkiego, dwudniowego antykomunistycznego powstania, byli ostro represjonowani, a poddawani bezpośrednio potem, aresztowani, bici podczas przesłuchań, poddawani wielu torturom i szykanom, a potem część z nich aż do 80 roku do Solidarności, a część nawet do 89 roku, do końca PRL-u, była wzywana na takie profilaktyczne rozmowy. I to nawet nie chodzi o to, że te osoby zastraszono. Nie, w ten sposób zastraszono ich środowiska, ich zakłady pracy, można powiedzieć, że miasto. Chciano pokazać wszystkim mieszkańcom Poznania: w takie rzeczy proszę się nie angażować, bo my tego wam nie zapomnimy do końca waszego życia. No i to niestety tak się skończyło, przykro dla Poznania. Oczywiście jak pan Jan Martini mówił o wynikach demokratycznej opozycji, to chodzi oczywiście o opozycję totalną.
Czy generalnie możemy powiedzieć, że ta walka z polskością Poznania to nie jest walka tylko i wyłącznie okupanta zachodniego w okresie zaborów, a potem w okresie II wojny światowej, ale również i później, i również dzisiaj?
No bo to jest problem tak zwanej europejskości, że my mamy być Europejczykami, ale takimi Europejczykami innego gatunku niż Europejczycy zachodni, bo Niemiec jest Europejczykiem, dlatego że jest Niemcem, to samo dotyczyło Anglika, Francuza, Hiszpana, Włocha, ale Polak, żeby być Europejczykiem, musi się wyrzec polskości. I to jest to takie traktowanie nas. A my do tej polskości, do naszej trudnej historii, ale pięknej historii, jesteśmy bardzo przywiązani, chcemy ją pielęgnować, chcemy być Europejczykami polskimi.
Dlatego teraz posłuchamy chwilę o polskiej ziemi. Cześć polskiej ziemi. Reprezentacyjny zespół artystów Wojska Polskiego, a już za chwilę wracamy do naszych rozmów.
Polska.
23.11 na naszych zegarach, już prawie 12. Na antenie Radia Maria trwają rozmowy niedokończone. Poruszamy temat odbudowy w zasadzie i historii pomnika wdzięczności w Poznaniu, pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa, a naszymi gośćmi w studiu są członkowie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu, w zasadzie zarząd tegoż komitetu, i dyskutujemy, rozmawiamy właśnie na temat historii, na temat tego, jaka jest historia tego pomnika, dlaczego on powstał, ale też o wydarzeniach współczesnych. I powiedzieliśmy pięknie o tym, że pomnik powstał, jest, stoi przy kościele świętego Floriana, ale stoi bardzo nietypowo, bo nie stoi na cokole, który dzisiaj mogliśmy widzieć podczas transmisji telewizyjnej, w telewizji Trwam, ale stoi obok tego cokołu. Dlaczego tak się dzieje?
Element pomnika, czyli figura Chrystusa, która jest odlana. I myśmy chcieli postawić tam tę figurę na cokole, bo po to zbudowaliśmy cokół, że jak będzie figura czekała na umiejscowienie w korpusie pomnika, no to niech ona godnie stoi. No wtedy władze miasta nam powiedziały, władze miasta, urząd prezydencki, żeby być precyzyjniejszym, powiedzieli nam za pomocą nadzoru budowlanego, że nie wolno nam stawiać tak, bo to będzie nowy pomnik, a zgody na nowy pomnik nie ma. Nie wiedzieliśmy, co zrobić, bo figura już jechała, cokół też, cokół zresztą rok czekał w utajnionym miejscu, żeby nam go nikt nie zniszczył na zaprzyjaźnionej terenie jakiegoś tam kamieniarstwa, a figura Chrystusa przyjechała później i nie wiedzieliśmy, co zrobić. Odwołaliśmy się do pewnego sposobu, który stosowali Wielkopolanie w XIX wieku w walce z okupacyjnym reżimem pruskim. To znaczy stwierdziliśmy, najpierw chcieliśmy postawić figurę na przyczepie.
I wóz drzymały.
Jako wóz drzymały, co parę dni przesuwać po pół metra, tak jak to robił Drzymała. Ale to baliśmy się tego, że jak coś nam przebije opony w oponie z jednej strony, to się przewróci i to byłoby niebezpieczne. Także w pewnej bezsennej nocy doszedłem do wniosku, że po prostu postawimy jedno obok drugiego i będziemy formalnie mówić, że to jest składanie materiałów budowlanych. Jak oni się to dowiedzieli, takim pismem oficjalnym, które im tam posłaliśmy, to nadzór budowlany się bardzo ucieszył, bo to byli zwolennicy postawienia tej figury. My nie mamy nic do sposobu składowania materiałów budowlanych. I mieliśmy spokój. Myśmy to bardzo pięknie ogrodzili płotkiem, zainstalowaliśmy kamery. Dla nas jest to figura Chrystusa, a nie materiał budowlany. Ale formalnie musieliśmy taki wybieg zastosować. No i ta figura czeka. My ją postawimy, jak pojedzie do korpusów na placu Mickiewicza, bo musi tam stanąć, bo stamtąd został wywleczony Chrystus.
Bardzo, bardzo dziękuję. Odbiorę kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówi Stanisław z Krakowa. Najpierw chciałbym złożyć wyrazy wielkiego szacunku dla pana profesora Mikołajczaka i dla całego komitetu za ten wielki upór i tę siłę, jaką mają, żeby przeciwdziałać tym różnym szykanom, no na różne sposoby tym różnym instytucjom, które się są przeciwne postawieniu pomnika. Mam tylko jedną taką drobną uwagę, bo tam padło kilka razy takie określenie wydarzenia poznańskiego czerwca. No ale chyba jedna osoba mówiła wyraźnie. To było powstanie poznańskie 1956 roku. Ostatnie powstanie zbrojne w naszej historii najnowszej. Także niestety no, takie wydarzenia to wprowadziła Trybuna Ludu. Mamy takie wydarzenia marcowe, a to wydarzenia sierpniowe.
Wypadki.
Żeby tylko nie użyć nazwy właściwej. No niestety także w podręcznikach historii dla liceów się to pojawiło. Tam poznać przeszłość profesorów Roszaka i Kłaczkowa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Też jest poznański czerwiec. Czerwiec pisane przez duże C, jakby to było jakieś nazwisko. Jeszcze raz składam wyrazy głębokiego szacunku. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Stanisławie, serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, prosimy o słowo komentarza naszych gości.
No, niewątpliwie to było długi czas deprecjonowanie samego tego powstania formalnie po to, żeby to nie zafunkcjonowało jako powstanie, tylko właśnie takie wypadki, jak to polskie grudnie, polskie tam inne miesiące, ale to oczywiście wszyscy teraz już nie mają wątpliwości, że to było powstanie. Zwłaszcza, że tam było 10 tysięcy wojska, brało udział, ileś tam czołgów, gigantyczna ilość i błyskotliwe zwycięstwo nad ludnością Poznania odniósł generał Stanisław Popławski. Ale jego prawdziwe nazwisko, historycy twierdzą, nazywał się Gorochow. Fiodor Gorochow to był no, oczywiście radziecki wojskowy. Notabene w jego w biogramie Stanisława Popławskiego pod tym nazwiskiem jest napisane o jego szlaku bojowym tam, Berlin, nie Berlin, wszystko. I na końcu właśnie, nie wiem, czy tam pisali powstanie, ale w każdym razie Poznań jest wymieniony jako takie podsumowanie szlaku bojowego tego powstania. A jeszcze może być taką ciekawostką, no oczywiście, gdy tylko generał odniósł zwycięstwo, od razu go odwołali z powrotem do Moskwy, i gdzie tam sobie spokojnie żył, pobierając polską emeryturę. Zmarł w 73 roku, a na jego uroczysty pogrzeb pojechała delegacja pod kierunkiem Wojciecha Jaruzelskiego, a później, rok później został oddany statek zwodowany w Stoczni Gdańskiej, co się nazywał generał Stanisław Popławski.
Tak, dodajmy, że co to za wydarzenia, w których ginie ponad 60 osób, bo to jest udokumentowane, kilkaset.
Na pewno więcej,
bo nie wszyscy ujawniali się, nawet tak, jeżeli byli ranni, żeby po prostu nie podlegać represjom. Jeżeli w ciągu dwóch dni jest rannych kilkaset osób, się mówi o 600, znowu różne są szacunki, bo nie wszyscy lekarze także utajniali te dane. Dwa dni, tyle ofiar? To nie są wydarzenia, to jest autentyczne powstanie. I zresztą wiemy, jaki był przebieg, jak to wyglądało, jak to potem nawet było rozstrzygane w sądach.
Były to oczywiście spontaniczne wydarzenia. przygotowany był protest robotniczy. Były rozmowy delegacji robotniczych w Warszawie. Były rozmowy z władzami w Poznaniu. To, można powiedzieć, jakiś kontakt pomiędzy zakładami pracy był. Natomiast walki zaczęły się od tak naprawdę sprowokowania prowokacji do tych walk, to znaczy od strzałów z gmachu Urzędu Bezpieczeństwa do bezbronnych manifestantów, którzy dość szybko odebrali broń od niestawiających oporu żołnierzy, od milicjantów ze studiów wojskowych, wyższych uczelni, rozbroili strażników więziennych i zaczęli strzelać do najbardziej znienawidzonych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W roku 1981, kiedy odsłaniano pomnik Poznańskiego Czerwca po 25 latach, korzystając z tej krótkiej przerwy w tym komunizmie, jaką było 16 miesięcy Solidarności, kiedy w sporej mierze społeczeństwo odzyskało wolność, chociaż Polska jako taka była zniewoloną częścią obozu socjalistycznego. Pamiętam sesję naukową na ten temat w auli uniwersyteckiej przy placu Mickiewicza, tam gdzie przed wojną stał pomnik wdzięczności, a w 1981 roku odsłonięto pomnik Poznańskiego Czerwca. I pamiętam świętej pamięci profesora Lecha Trzeciakowskiego, który argumentował o tym, że trzeba używać nazwy Powstanie Poznańskie. Powoływał się zresztą przewrotnie na historyków marksistowskich, którzy mówili, że przecież było Powstanie Tkaczy Liońskich gdzieś tam chyba w 1834 czy 1831 roku, już nie pamiętam, w zasadzie walk nie było, do kogoś tam strzelano i mówię, skoro tutaj mamy Powstanie Tkaczy Liońskie, no to jak to tutaj inaczej nazwać? Było to trochę przewrotną argumentacją, ale wszystko to prowadzi nas do jasnej konstatacji, że chociaż nie było to takie powstanie jak listopadowe czy styczniowe, to nie możemy temu zrywowi mieszkańców Poznania, zwłaszcza młodych ludzi, odmówić tej nazwy. Oni chcieli wolności dla Polski.
Ja mam jeszcze pytanie związane z tą z całą ideą odbudowy i z tym wszystkim, co się teraz dzieje, bo przecież pomnik wdzięczności jest na tyle mocno wbity w historię Poznania. Jan Paweł II, który dwukrotnie był w swoich homiliach, odnosił się do tego pomnika, czyli to jest ważny głos do tego, że ten pomnik powinien być zauważony i powinien być obecny z jednej strony. Z drugiej strony te działania, które teraz są cały czas podejmowane, panowie też przygotowują wszystko, żeby ten pomnik odbudować. Wiemy, że w obecnej figurze Pana Jezusa jest fragment z tej figury pierwotnej, z tej figury pierwszej. Fragment też dzięki wielkiej heroiczności ocalały.
Ja myślę, że tak próbując podsumować naszą dyskusję, że to założenie podstawowe, jakim kierował się komitet przywrócenia właśnie tej idei pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwanego pomnikiem wdzięczności, do świadomości poznaniaków, to zostało osiągnięte. Dzisiaj nie można być świadomym wielkopolaninem i powiedzieć, że się nie słyszało, nie wie, szczególnie jak się jest na przykład politykiem. Są uchwały Rady Miasta. Jest przede wszystkim modlitwa poznaniaków właśnie w tej intencji. Jest wykonane poświęcenie kamienia węgielnego, który pochodzi z pomnika tego pierwotnego. To poświęcenie zostało dokonane przez papieża Franciszka w Rzymie. Mamy figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa i postument, na której ona stała już w Poznaniu. Mamy, oczywiście, jeszcze by się chciało więcej, ale jest też 25 tysięcy podpisów poznaniaków, którzy imieniem, nazwiskiem i swoimi danymi zadeklarowali się za pomnikiem. Powiedzieli, że chcą, żeby on wrócił do Poznania i to jest największa taka akcja, jaka kiedykolwiek odbyła się w Poznaniu. Były wystawy we wszystkich parafiach. Były prelekcje, były filmy pokazywane. Jest wydany przepiękny album o pomniku ze zdjęciami i szczegółowymi opisami. Jest też organizowany corocznie koncert taki patriotyczny i konkurs dla dzieci, który jest licznie, jakby no, dzieci licznie biorą w nim udział. Tak, chciałoby się więcej. I wierzymy bardzo, że ten pomnik wróci do Poznania. To jest naszym zdaniem tylko kwestia czasu.
Panie profesorze, co teraz przed komitetem?
No przed komitetem jest uporczywa walka o to, żeby uświadomić społeczeństwu wielkopolskiemu, żeby uświadomić to także wszystkim Polakom, żeby wywierać presję na urząd prezydencki, na prezydenta Poznania, żeby zmienił decyzję, że to jest po prostu niemoralne, takie bardzo oburzające, można użyć mocnego słowa, haniebne dla Poznania, że pomnik, który czcił pamięć ludzi, którzy oddali życie za wolną Polskę, decyzją hitlerowskiego dygnitarza w czasie II wojny został zniszczony, zburzony i w wolnej Polsce, przy wolnych władzach demokratycznie wybieranych, on nie może być odbudowany. Bo ten pomnik był symbolem walk niepodległościowych, był symbolem patriotyzmu, oddania ojczyźnie. Miał ten podwójny wymiar, patriotyczny i religijny, bo to jest istota polskości. I my się tego nie możemy wyprzeć, bo to jest część naszej historii, to jest część naszej tożsamości. I my jako komitet już wielokrotnie mówiliśmy społeczności Poznania, Wielkopolski i Polski. Będziemy robić wszystko, że ten pomnik wrócił do przestrzeni publicznej Poznania. Czy to będzie o to się starał komitet w obecnym składzie, czy w jakimś innym następnym, ten pomnik musi wrócić w przestrzeń publiczną Poznania, bo to się należy naszym przodkom, którzy życiem zapłacili za tak ważną sprawę, jak wolna, niepodległa Polska. My to dla nich musimy zrobić, ale my to musimy zrobić także dla siebie, dla naszych dzieci i naszych wnuków, żeby wiedzieli, jaką cenę płaci się za niepodległość, za wolność i jak należy to cenić, żeby to się więcej nie powtórzyło. Ten pomnik ma to przywoływać temu pokoleniu i wszystkim następnym.
Słowa podsumowania jeszcze do dzisiejszej audycji, panowie.
Mamy nadzieję, że ta świadomość, która jest obecna u wielu mieszkańców Poznania. Nie powiemy w tej chwili, że u większości, bo tego nie wiemy, ale u wielu mieszkańców Poznania, że ona dotrze po pierwsze do większości mieszkańców, że echo tej świadomości dotrze też na Plac Kolegiacki, gdzie rezyduje prezydent Poznania, dotrze do jego urzędników, że władze wykonawcze miasta, o już tak powiedzmy, bo uchwałodawcze swoje zrobiły, ale że władze wykonawcze miasta zrozumieją, że sytuacja, w której kwestionuje się to, co zrobiły poprzednie pokolenia poznaniaków, nasi poprzednicy, że natomiast podtrzymuje się to, co zrobili niemieccy okupanci, że to jest sytuacja skandaliczna, na którą nie można się godzić, że wreszcie to, iż droga sercu wielu poznaniaków, tysięcy poznaniaków, chociażby tych 25 tysięcy, które podpisały petycję, ale na pewno nie tylko ich. Droga sercu poznaniaków, figura Najświętszego Serca Pana Jezusa nie może stać sobie na gościnnym terenie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Floriana jako część składu materiałów budowlanych. No, to jest skandaliczne, to jest nie do zaakceptowania i myślę, że władze wykonawcze Poznania, jeżeli będą się z czymś liczyć, to także z opinią większości mieszkańców miasta. Naszym zadaniem jest, żeby większość mieszkańców miasta uświadomiła sobie, że z tą sytuacją nie można się pogodzić.
Panie Janie?
No, myślę, że nasza dziesięcioletnia działalność jednak da jakiś skutek. Gdyby nie to przekonanie i ta nadzieja, no to byśmy się zajęli już dawno czymś innym, a tak jednak ciągle jesteśmy głęboko przekonani, że to ma sens, bo ktoś to musi robić po prostu.
Panie doktorze?
Przy kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa, który pochodzi zarówno z Polski, tutaj padło nazwisko polskiego jezuity z Poznania, jak i od Małgorzaty Alakok. I przeczytałem takie zdanie, że widok serca Jezusa ma rozpalić na nowo miłość do Boga oziębłych ludzi. I wypada w tym miejscu poprosić słuchaczy Radia Maryja o gorącą modlitwę w intencji odbudowy tego pomnika, a ten pomnik, jestem przekonany, rozpali serca poznaniaków.
Rozpali serca te, które jeszcze są oziębłe, daj Boże, żeby one też zapłonęły. Pomnik wdzięczności w Poznaniu, pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a w studio w Toruniu gościliśmy członków zarządu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pana profesora Stanisława Mikołajczaka, Bóg zapłać, panie profesorze.
Dziękuję też.
Pana doktora inżyniera Bogusława Hajdasza.
Bóg zapłać.
Pana Jana Martiniego, muzyka i publicystę, również członka zarządu. I pana Przemysława Aleksandrowicza, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poznania i również członka zarządu.
Dziękuję ojcu, dziękuję wszystkim słuchaczom i rzeczywiście dołączam się do prośby o modlitwę w tej intencji.
Bóg zapłać. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas.